Chwała Bogu, bracia i siostry. Jak to dobrze być tutaj razem z braćmi i siostrami. Ostatnio rozważaliśmy historię króla Heroda jako negatywny przykład. Wcześniej rozważaliśmy historię Jozjasza jako pozytywny przykład. Dzisiaj tak, kiedy się modliłem właśnie, w czym przyjść tu przed Kościół, żeby oddać Bogu chwałę ku zbudowaniu, to tak na sercu jeden temat mi właśnie Pan Bóg położył. I ten temat zatytułował dzisiejsze rozważanie Prawda w życiu chrześcijanina. Bardzo ogólny temat, od razu zaznaczam, że na pewno nie będzie to jakoś wyczerpane. Natomiast pewne kwestie chciałbym podkreślić i mam tak na sercu, żebyśmy przeszli razem przez słowo, co Biblia na ten temat mówi. I w sumie zaczynając, otwórzmy sobie Ewangelię Jana może na samym początek. Ósmy rozdział. Przepraszam, czy 18. Zagalopowałem się. Tutaj to właściwie wersety przeczytamy sobie może 36, 37 i 38, ale tylko kontekst, no kontekst znany. Tutaj jest Pan Jezus stoi przed Piłatem, słynna historia wtedy, kiedy został pojmany i tutaj właśnie Piłat próbuje się wywiedzieć, o co tutaj chodzi, dlaczego Pana Jezusa pojmali, jaka jest jego wina. I tutaj, no to jakby jest część tej rozmowy i tutaj Pan Jezus mówi w trakcie tej rozmowy: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? A to rzekszy, wyszedł znowu do Żydów, powiedział do nich: ja w nim żadnej winy nie znajduję. Na razie tylko do tego miejsca. I tutaj Pan Jezus w rozmowie z Piłatem podkreśla o królestwie właśnie, które nie, że nie jest z tego świata, tak, że gdyby było, no to w słudzy Królestwa Bożego by o Pana Jezusa walczyli. Natomiast Pan Jezus miał ściśle określony plan i przyszedł, tak jak tutaj powiedział, przyszedł na to, aby dać świadectwo prawdzie. Przyszedł wypełnić między innymi proroctwa, które były wypowiedziane dużo wcześniej, właściwie już od samego początku, gdy człowiek zgrzeszył, już wtedy tam ta droga zbawienia w Bożym proroctwie jest tam zaznaczona i potem przez wszystkie księgi jest właściwie Biblia nastawiona na przyjście Jezusa, Mesjasza, i Jezus Chrystus we własnej osobie to wypełnił. Przyszedł dać świadectwo prawdzie właśnie o zbawieniu, o tym, jaki jest Bóg, rzucić te światło na prawo, o czym też w kazaniach niedzielnych też ostatnio pastor Adam, właśnie jak przechodzimy przez kazanie na górze i też Pan Jezus rzucał światło na Boże prawo. Więc tutaj rzeczywiście Pan Jezus podkreślił swoją misję, ale tutaj Piłat zadaje takie pytanie, które nurtuje wielu ludzi na świecie też: co to jest prawda? I też ciekawe jest to, że Pan Jezus w sumie bezpośrednio odpowiada na to pytanie w innej historii, w tej samej Ewangelii, gdzie tam jest rozmowa o drodze do Ojca i tam odpowiada Tomaszowi, który się domaga: pokaż nam drogę do Ojca. I tam właśnie takie słynne słowa, często cytowane, Pan Jezus mówi, że jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Zestawia takie trzy fundamentalne rzeczy obok siebie: droga, prawda i żywot. Tutaj Pan Jezus tego Piłatowi nie powtarza, Natomiast my możemy śmiało powiedzieć, że jakby Jezus nam tutaj zdefiniował, czym prawda jest, że On sam jest prawdą. I jakby z kontekstu całego Słowa Bożego możemy wiedzieć, że bo Pan Jezus wielokrotnie o tym mówił, że Ojciec i Pan Jezus jedno są, więc zresztą Słowo Boże też podkreśla, że Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności, więc możemy powiedzieć, że Bóg Ojciec też jest prawdą. I Duch Święty, o Nim jest napisane też, że jest Duchem Prawdy. I to jest Jana 14:17, 15:26, 16:13. Wszystko w Ewangelii Jana. Możemy zobaczyć, że Słowo Boże wyraźnie świadczy, że Pan Jezus jest prawdą, Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy i Bóg Wszechmogący, Bóg Ojciec, możemy powiedzieć, że jest Bogiem Prawdy i w nich nie ma żadnego zakłamania. Można powiedzieć, że to jest taka prawda absolutna i też właściwie nawet można powiedzieć, że to jest cecha taka boska, że całkowita prawda jest w Bogu i tylko w Bogu, bo właściwie całe stworzenie jest w jakimś stopniu skażone, znaczy jest skażone przez grzech, prawda? I to jest ciekawe. Oprócz tego Słowo Boże też mówi, że samo Słowo Boże jest prawdą. I też wiemy, i też już nieraz z tego miejsca słyszeliśmy i czytaliśmy, jak chociażby, no nie wiem, prologu Ewangelii Jana, gdzie tam jest napisane, że na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo, a potem dalej jest napisane, że Słowo ciałem się stało, gdzie też jest pokazana ta prawda, jak Pan Jezus utożsamia się ze swoim Słowem. I widzimy taką jedność, że ta prawda jest związana silnie z Bogiem i też z Jego Słowem, że tu nie ma żadnego rozdźwięku. I tak na nową sprawę to jest ciekawe, bo to może prowadzić do konkluzji, że właściwie prawda jest kluczowa w życiu chrześcijanina, bo jest związana bezpośrednio z Bogiem. I kiedy szukamy prawdy w naszym życiu, to też poniekąd szukamy i Boga. I właściwie to nam pokazuje taką fundamentalną rzecz, jaka jest związana z prawdą. Patrzyłem też w słowniku znaczenie. To jest tak jako ciekawostka, no bo ludzie też próbują coś tam sobie zdefiniować. I sobie na przykład jedno ze znaczeń, bo są dwa znaczenia, znaczy tak, to jedno przedstawienie, prawda to jest przedstawienie to, co rzeczywiście jest, istnieje lub było. I ciekawe jest to, że jest tylko to, co teraźniejszość i przeszłość, tak? A nie ma na przykład do przyszłości. W ogóle ludzkie definicja tego pojęcia nie odnosi się do przyszłości, a w Biblii wiemy, że Pan Bóg się odnosi do przyszłości. I to jest niesamowite. Właściwie wszystkie proroctwa biblijne, które się miały wypełnić do dnia dzisiejszego, wypełniły się w 100%. I to nie ulega żadnej wątpliwości. I nie ma drugiej takiej księgi, bo nie ma drugiego Boga, który zna przyszłość i robi co chce. I to, co powie, to tak robi. I wiadomo, jeszcze są proroctwa odnośnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa, sądu. To jest jeszcze przed ludzkością. Ale możemy być pewni, że tak samo jak wszystko wcześniej, co się wypełniło, to też się wypełni. I Biblia właściwie pokazuje nam pełniejszą perspektywę, bo jeszcze tą przyszłość, czyli prawda odnośnie przyszłości. I to jest wspaniałe. Myślę, że to też jest pocieszające. I tak, i możemy się zastanowić, po co szukać prawdy tak na dobrą sprawę. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, skoro ustaliliśmy sobie, że prawda jest związana ściśle z Bogiem, to kiedy szukamy Boga, to i szukamy prawdy, więc tak naprawdę jest to rzecz fundamentalna. Co więcej, Słowo Boże też nam pokazuje, że w tej samej w sumie Ewangelii, parę kartek wcześniej, w 8 rozdziale, jest taka słynna rozprawa z Żydami. Tutaj Pan Jezus rozmawia. Najpierw mówi o tym, że jest światłością. 8 rozdział od 20... Może od 30 przeczytam. Natomiast miejmy w pamięci, że tu rozmowa była o tym, że Pan Jezus właśnie przedstawiał prawdę o tym, że jest światłością. I tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u niego w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzekł, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie mnie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Rzekł mu Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Może do tego miejsca, chociaż tutaj dalej jest kontynuacja, kończy się tym, że w 59 Żydzi porywają kamienie i rzeczywiście Pan Jezus przejrzał ich serca. Oni mieli taki, no, porwali kamienie nie po to, żeby go pogłaskać kamieniami, ale właśnie zrobić krzywdę. I to jest też ciekawe, że no tu na samym początku jest napisane, że oni uwierzyli w te wcześniejsze mowy, być może niepełnie uwierzyli, bo tutaj dalej Pan Jezus rozwija. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwi uczniami moimi będziecie, poznacie prawda, prawda was wyswobodzi. I potem bezpośrednio odnosi się do grzechu, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I ciekawe jest zestawienie, że 32 i 36, że w 32 Pan Jezus mówi, poznacie prawda, prawda was wyswobodzi. W 36 mówi, jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Możemy zobaczyć taką tożsamość Pana Jezusa z prawdą. I tutaj wiadomo, bezpośrednio Pan Jezus mówi o prawdzie jakby człowieka przed Bogiem, w tym wypadku Izraela, i właściwie no, trafia, no tutaj wykłada jak na dłoni, co jest ich problemem. Bo tutaj jest tutaj wypisane, właściwie wiele rzeczy możemy sobie wymienić, które Pan Jezus bezpośrednio do tej grupy ludzi mówi, chociażby w 37, że chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówi, że czynicie to, co u ojca waszego macie. Potem, że nie spełniają uczynków Abrahama. Następnie mówi, w 43, mowy mojej nie pojmujecie, że nie potraficie słuchać słowa mojego. I tutaj jeszcze, że moje słowo nie ma przystępu do was. Więc rzeczywiście tam była blokada, tam była blokada na to, żeby przyjąć słowo i uwierzyć w to słowo. I tutaj od razu też mamy przeciwieństwo prawdy, mamy diabła zdefiniowanego jako ojca wszelkiego kłamstwa, który, tak jak tu jest napisane, wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy, że mówi tylko kłamstwo i jest ojcem wszelkiego kłamstwa. I to jest na pewno pierwszy wróg prawdy i kiedy szukamy prawdy, to diabeł jest zainteresowany, żeby nam w tym przeszkodzić. I też o tym powinniśmy pamiętać. Natomiast Pan Bóg jest większy, to wiadomo. I tak. Aha, i tutaj właśnie jest ta kolejna rzecz związana z prawdą, że prawda przynosi wyzwolenie. I rzeczywiście, kiedy możemy nawet spojrzeć na nasze życie, gdzie Pan Bóg przyszedł z prawdą do naszego życia, pokazał nam, że jesteśmy grzeszni i ten grzech porzuciliśmy dzięki mocy Bożej, to rzeczywiście mogliśmy doświadczyć tego, co tutaj jest napisane, że syn nas wyzwolił. Czy prawda właśnie o tym, i że przyszliśmy z wiarą do Pana Boga i wyznaliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa i to, co uczynił na krzyżu. I jeśli ktoś szczerze to robi, wtedy dokonuje się nowozrodzenie. I wtedy Pan Bóg jest Ojcem, a nie diabłem. I dzieje się ten cud nowozrodzenia. Więc szukamy też prawdy po to, żeby być wyzwolonym. I czasami rzeczywiście, nawet jako ludzie wierzący, też możemy gdzieś się zapędzić. No, mówię, to jest szerokie pojęcie, tak? W różnych kwestiach. No, nie wiem, nawet w teologicznych gdzieś tam, jak popatrzymy na, no nie wiem, jak zróżnicowany jest Kościół chrześcijański, no to jednego możemy być pewni, że Pan Bóg nie jest rozdwojony i nie mówi i tak, i nie, więc gdzieś ta prawda jest i oczywiście prawda jest u Pana Boga. Natomiast no, chrześcijanie w różnych kwestiach się dzielą. Czasami mniej istotnych, czasami istotnych. A więc to też może przynieść wyzwolenie. I teraz tak, idąc dalej. Trochę parę kartek wcześniej też jest taki ciekawe słowa Pana Jezusa odnośnie prawdziwych czcicieli. A wierzę, że my jako Kościół Boży tutaj w Aninie chcemy być prawdziwymi czcicielami Boga. I tutaj w czwartym rozdziale, to jest rozmowa z Samarytanką, też nie będziemy czytać. Pan Jezus takie słowa mówi od 23 do 24. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Ciekawe jest to nawet dzisiaj pieśń 10 ze śpiewnika zborowego zawierała tą Bożą prawdę, żeby oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. I właściwie to też jest kolejny powód, dla którego powinniśmy szukać prawdy, miłować prawdę. Jak miłujemy Boga, to i miłujemy prawdę. I też ciekawe jest tutaj to zestawienie, że prawdziwi czciciele w duchu i w prawdzie. I kiedy tak o tym myślałem, przyszedł mi taki jeden przykład do głowy, który myślę, że też obrazuje to, co tutaj jest ujęte. A mianowicie chodzi mi o sytuację, kiedyś miałem taką sytuację, gdzie myślę, że tak namacalnie mogłem tego doświadczyć, ale to myślę, że każdy wierzący doświadcza wielokrotnie. To jest jeden z przykładów, gdzie po prostu, ja to nawet jako świadectwo mówiłem tutaj przed całym zborem, w grupie gedeonitów mieliśmy taką sytuację, że był gedeonita taki i on jakiś był taki pełen niepokoju, tak? I on był jakiś taki pełen niepokoju. Ja się tak zastanawiam, jak to jest? Człowiek wierzący, jak się na niego patrzy, cały się prawie że trzęsie. No może troszkę przesadzam, ale no taki był pełen niepokoju. Widać było, że to był człowiek niepokoju i mnie to tak dziwiło, bo tak w Słowie Bożym jest napisane, że pokój Boży przewyższa wszelki rozum. Sam doświadczałem Bożego pokoju i zastanawiało mnie to, co się dzieje w życiu tego człowieka, że on jest taki pełen niepokoju, że tego nie doświadcza. No i długo nie musiałem czekać. Przyszła sytuacja, że rozmawialiśmy i coś okazało się, że on jest znaczy, no tak, no rozwodnikiem, że jest rozwodnikiem i szykował się do drugiego małżeństwa. I od razu mi się lampka zapaliła i od razu doszło do mnie, że po prostu ten człowiek jest na drodze do grzechu. Natomiast nie od razu jakoś zająłem stanowiska i wiedziałem, że to nie jest dobre. I wtedy tak sobie myślałem, ojej, szkoda, że to ja usłyszałem, wolałbym, żeby ktoś inny mu zwrócił uwagę, ale wiedziałem, że to tak nie mogę tego tak załatwić. Wiedziałem, że muszę go tak po Bożemu, w duchu miłości, tak jak jest napisane, jeśli widzisz, że brat grzeszy, on tak naprawdę był na drodze do grzechu, to żeby go napomnieć w duchu łagodności, a też z tym jestem osobą emocjonalną, też nie mam takich łatwości, żeby komuś zwracać uwagę w sposób taki po Bożemu, tak jak to jest w Biblii, wiedziałem, że mam z tym problem. No i się zacząłem modlić po prostu i mówię, Panie Boże. I właśnie wracam tutaj. Prawda była taka, że człowiek był na drodze do grzechu jako chrześcijanin, więc miałem obowiązek, żeby go napomnieć w duchu łagodności. I można powiedzieć, poznałem tutaj prawdę, co mam zrobić, ale z drugiej strony bałem się tego zagrożenia, znaczy no, obawiałem się, że to zrobię nie w duchu. czyli nie w duchu łagodności, tylko w jakichś nerwach, albo się jakoś wywyższę w jaką pychę, albo go jakoś tak zgniotę. I bardziej o to chodzi. I zacząłem się modlić: Panie Boże, proszę Cię, pomóż mi tak zrobić to po Bożemu, bo z ciała to jest łatwo zrobić, łatwo kogoś na, tam, nie wiem, nakrzyczeć na kogoś, zmieszać z błotem, ale nie o to chodzi. I słuchajcie, było tak, że właściwie jak była pierwsza okazja, no to muszę się przyznać, że zdezerterowałem, druga też, ale już za trzecim razem, że nie, to już pójdę. No i zacząłem nawiązywać do tego. I on nagle powiedział: Krzysztof, a powiedz mi szczerze, co ty na ten temat myślisz? I mnie po prostu zastrzeliło, tak? No i potem właśnie łagodnie powiedziałem mu, że w Biblii jest napisane tak i tak, uważam, że to jest droga do grzechu i nie powinieneś tego robić. I ciekawe było to, że on właśnie przyjął to i tak się ze mną pożegnał, jakbyś miał nigdy się ze mną nie spotkać, mimo że co tydzień się widywaliśmy na spotkaniach gadonickich. No i było niesamowite, że Pan Bóg się do tego przyznał i on po prostu odszedł. Nie było już żadnych problemów, bo też sobie myślałem, czy nie trzeba będzie go wykluczyć, znowu z nim nie rozmawiać, ale Pan Bóg po prostu się przyznał, dotknął, no akurat to, bo wiadomo, w takich sytuacjach są dwie opcje, albo się człowiek upamięta i wróci na właściwe drogi, no ale niestety w jego przypadku nie było, on poszedł gdzieś tam w maliny całkowicie, bo wrócił do kościoła katolickiego po to, żeby ten ślub przeforsować, z kościoła protestanckiego odszedł. No i tutaj taki namacalny właśnie przykład, że można poznać w czymś prawdę i nawet znaleźć tą prawdę, ale można zrobić cieleśnie. I że właśnie ważne jest to, żeby... I wtedy Pan Bóg nie odbierze sobie chwały, jeśli nawet zrobimy coś słusznie, ale z ciała i zrobimy to no tak, jak to się Bogu nie podoba. Więc ważne jest to, żeby to było w duchu i w prawdzie. Myślę, że to jest przykład między innymi tego, bo myślę, że takich przykładów moglibyśmy mnożyć. A więc to też jest cel dla Kościoła, abyśmy byli prawdziwymi czcicielami i w duchu, i w prawdzie. I idąc dalej. Perspektywa sądu. To myślę, że też jest ważna perspektywa, bo Słowo Boże o tym wyraźnie mówi w 2 Koryntian 5:10, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I tak na dobrą sprawę, jeśli jesteśmy osobami chrześcijanami, to lepiej dla nas jest poznać prawdę i nawet jeśli ta prawda jest niewygodna, bo wiadomo, czasami prawda jest niewygodna. Na przykład zrobiliśmy coś głupiego, tak? I trzeba się uderzyć w pierś, pójść przeprosić kogoś albo coś. No i nie zawsze to jest takie... z natury nie jesteśmy może tacy chętni do takich rzeczy, ale lepiej przeżyć tę chwilę zawstydzenia tu na ziemi, niż stanąć przed Chrystusem i spuścić głowę. Myślę, że to warto mieć z tyłu głowy tą perspektywę sądu i też może to być dla nas zachętą do tego, żeby załatwiać sprawy na ziemi. A też właśnie jakiś czas temu gdzieś kazania słuchałem, taki starszy brat w wierze wiele lat, dużo więcej lat żyje z Bogiem, dużo więcej widział i on tam właśnie mówił coś takiego, co mnie to trochę przeraziło, bo on mówił, że jest rozpaczony, że nadal spotyka braci, którzy nadal zawsze mają rację, którzy nigdy się nie mylą, którzy nigdy nie powiedzą słowa przepraszam. I to mnie też zaczęło zastanawiać, jak to jest możliwe, żeby kilkadziesiąt lat żyć z Bogiem i nie wiem, i nie popełnić nigdy błędu, nigdy nie było takiej sytuacji. No i tak sobie pomyślałem, że może ten brat miał na myśli osoby, no nie wiem, które po prostu na takie się kreują, czy co, bo to jest po prostu niemożliwe. I to też jest jakiś wyznacznik, że coś może być nie tak, jeśli tak o sobie myślimy. I właściwie w świetle Słowa Bożego powinniśmy prześwietlać swoje życie też w modlitwie i podać: Panie Boże, czy może gdzieś nie powinienem przeprosić, sprostować. No różne sytuacje są, prawda? Ale jedno jest pewne, nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, nie ma ludzi, którzy nigdy nie mają sytuacji, której by nie musieli przeprosić, bo po prostu takich ludzi nie ma. A myślę, że też im człowiek dłużej z Bogiem żyje, tym większą świadomość grzechu ma. I myślę, że też nawet w sytuacji z Samarytanką przecież, tam było napisane, że od starszych, starsi pierwsi zaczęli wychodzić, bo ileś życia, to dużo więcej mieli lat, żeby jakiś tam tych błędów popełnić. Myślę, że warto szukać prawdy i rozwiązywać ją tutaj, a nie żeby właśnie być zawstydzonym przed sądem Chrystusowym. Dobra, idąc dalej. I możemy, no tak, moglibyśmy sobie powiedzieć o różnych aspektach praktycznych, szukania prawdy. No i tak jak mówiliśmy, prawda, oczywiście nie będzie mu, prawda jest bardzo szeroka, ale skupimy się na aspekcie duchowym. No i w aspekcie duchowym, prawda dotycząca Boga, tutaj możemy szukać, czyli jaki jest Bóg, Boży charakter, poznawać Boga przez Słowo Boże, modlić się, żeby Duch Święty dawał nam właściwe zrozumienie. To mogą być też zrozumienie Bożych zasad, praw, co teraz studiujemy, chociażby kazanie na górze w niedzielnych kazaniach. Prawda dotycząca obietnic Bożych, prawda dotycząca proroctw. Każdy, no pewnie większość tu z braci i sióstr ma świadomość tego, że jeśli chodzi o proroctwa dotyczących powrotu Pana Jezusa, to po prostu jest wersji bardzo dużo, prawda? Ale prawda jest jedna i ona jest u Boga. I myślę, że też powinniśmy. I wierzę, że też Pan Bóg te właściwe zrozumienie da we właściwym czasie. Może to też jest tak, tyle tych jest różnych teorii i tak Kościół jest z tym podzielony, bo może to jeszcze nie jest czas, żeby to poznać, a ludzie na siłę chcą. Ale nie wiem, tutaj akurat nie chcę się mądrzyć, bo w sumie nie wiem, sam tematu nigdy nie zgłębiałem. Natomiast uważam, że na pewno to jest ważny temat i Kościół też powinien tego nie pomijać. Na pewno. I tak, prawda dotycząca mojego stanu przed Bogiem, relacja z Bogiem, to co już mówiliśmy. I to też jest ważne. Czasami po prostu możemy mieć jakieś wyobrażenie mylne o sobie. I czasami tak może się zdarzyć. I kiedy będziemy właśnie zbliżać się do Boga, czytać słowo z modlitwą taką, Panie Boże, jeśli coś jest w moim życiu nie tak, to proszę, abyś mi to pokazał. Myślę, że bardziej chodzi o nastawienie serca, że po prostu jesteśmy gotowi do tego, żeby naprawiać, mając świadomość tego, że też coś możemy tam zburzyć, coś możemy skrzywdzić kogoś i potem naprawić. Lepiej naprawiać niż burzyć, to na pewno. Prawda dotycząca moich relacji z ludźmi, no to tutaj wiadomo, rodzina, Kościół, tutaj w zborze, jak nasze relacje wyglądają. Pan Jezus mówił, że po wzajemnej miłości nas poznają. To jest niesamowite i głębokie słowo. I tak na tę sprawę tutaj też potrzebujemy Bożej mocy i Bożej mądrości, bo nawet ostatnio tak, jakiś czas temu, właściwie, no tak jako przykład, może podam, ojej, gdzie to jest, Tesaloniczan 5:14, możemy sobie otworzyć. I to jest taki praktyczny fragment odnośnie też relacji, pierwszy, przepraszam, pierwszy, 5:14. Taki praktyczny. To jest nawet napisane, różne napomnienia i zakończenia. Wzywam też bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Praktyczne zasady. I zobaczcie, bracia, siostry, właściwie to są różne typy ludzi. Jacyś niesforni, jacyś słabi w wierze, jacyś bojaźliwi. I nie ma jakiejś takiej, nie wiem, ogólnej zasady, że tu, o dobra, będziemy napominać i lecimy masowo, tak? Tylko że właściwie też potrzeba jakiejś trzeba Bożej mądrości i też przyłożyć serce do tego, żeby poznać tą sprawę, jeśli kogoś mamy na sercu. Nie rozwiążemy może problemów wszystkich ludzi, ale ktoś w naszym bliskim otoczeniu coś przeżywa i chcemy pomóc. Możemy się modlić. Panie Boże, ja nie znam serca tej osoby. Nie wiem, czy ta osoba jest niesforna i muszę ją napominać. Czy ona jest bojaźliwa i ją pocieszać? Chodzi o taką mądrość, bo czasami możemy się pomylić i kogoś po prostu tłamsić, albo, no nie wiem, no robić to nie tak, jakby było w zgodzie z prawdą. I myślę, że tutaj też w relacjach możemy się zastanowić, jak to wygląda. I jeśli mamy problem, jak zareagować właśnie, możemy iść do Boga i prosić Boga: Panie Boże, pomóż mi rozwiązać tą sytuację, bo chcę być w porządku od Ciebie, chcę pomóc tej osobie, tak żeby to przyniosło owoc, a nie żeby jakoś tam, no nie wiem, może jeszcze większą szkodę wyrządziło, jeśli ten osąd może być zły, tak? I wtedy źle zareagujemy na daną sytuację. Prawda dotyczących życiowych decyzji. Tutaj też możemy zadać sobie pytanie, czy Jezus Chrystus jest faktycznie Panem życiowych naszych decyzji. Prawda dotycząca mojego miejsca w kościele. Też to jest ważne. Pan Jezus przedstawił zatnienia Pana Jezusa. Właściwie apostoł Paweł przedstawił w liście do Koryntian Kościół jako ciało i różne posługi. I wiadomo, i tutaj też możemy szukać prawdy. Czy jestem tą nogą w kościele Chrystusa, czy jestem ustami, czy nosem, tak mówiąc obrazowo, ale chodzi o to, że to moje miejsce, tak, gdzie Jezus Chrystus chce, żebym był, żebym służył i te talenty, które mi dał, żebym mógł budować innym i oddawać Bogu chwałę, żeby Kościół funkcjonował jako taki organizm. I na sam koniec jeszcze troszeczkę takie jakby odpowiedzi, jak szukać prawdy. I tutaj trochę przyspieszę. Pierwszy taki punkt, jaki wypisałem, postawa Berejczyków. Jak apostoł Paweł poszedł do Berei, to tam jest napisane, że oni mieli szlachetniejsze usposobienie, bo przyjęli oni Słowo Boże z całą gotowością i codziennie sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Tak? Więc to jest taka dobra postawa, czyli taka. Mimo że apostoł Paweł przyszedł, to i tak to sprawdzali. I to jest dobra postawa. I myślę, że to też jest wskazówka dla nas, jak powinniśmy szukać prawdy, zagłębiając się do Słowa Bożego. Natomiast tutaj też możemy wziąć sobie głęboko do serca obietnice Boże, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, uchwycić się tego, że rzeczywiście Pan Bóg nam zostawił takie obietnice i możemy się tego uchwycić i to jest prawda i wierzyć w to, że jeśli naprawdę szukamy, wiadomo, nie chodzi o to, że o, teraz będę szukał odpowiedzi na jakieś niestworzone rzeczy, czy jest życie pozaziemskie i będę się modlił i czytał Biblię, czy jest to życie pozaziemskie, czy nie, no bo prawdopodobnie ta wiedza w ogóle do niczego nam nie jest potrzebna, ale w takich rzeczach, które są związane z naszym życiem, z naszymi relacjami. Jestem przekonany, że Bóg jest pierwszy zainteresowany, żeby nam tą prawdę objawić, a często problem, myślę, tak też na swoim przykładzie, tak w swoim przykładzie życia z Bogiem, myślę, że często problemem jest nastawienie serca, bo Bóg zna nasze serca, Jego nie oszukamy. Jest taki jeden fragment, który kiedyś mnie złamał po prostu całkowicie. Nie musicie otwierać go tam. Część zacytuję, 1 Samuela 16, 7 i tam jest napisane, że Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, a Pan patrzy na serce. I to jest niesamowita, głęboka prawda. Bóg zna nasze serca. I my czasami w modlitwie możemy się modlić: Panie Boże, ja chcę rozwiązania, tutaj jest jakiś problem, ale tak na dobrą sprawę w naszym w głębi serca możemy nie być zainteresowani i wtedy nie ma odpowiedzi. A my się dziwimy, jak to modlę się, a nie ma odpowiedzi. Ale to często jest problem. Znaczy to zdarza się, nie mówię, że to jest jedyny problem, ale często może się zdarzyć, że nastawienie naszego serca, że nie jesteśmy do końca nastawieni na to, żeby znaleźć właściwe rozwiązanie, tą prawdę i z tą prawdą postąpić. I sam też tak widziałem i tak doświadczałem w swoim życiu i wiem, że to nie jest łatwe mieć takie nastawienie, że Panie Boże, taka otwartość, Ty jesteś królem, Ty jesteś Panem, Ty wiesz lepiej, a nie ja. I myślę, że tu jest też klucz, nastawienie naszego serca, kiedy szukamy rozwiązania różnych sytuacji, a codziennie się spotykamy. Ale takim prawdziwym fundamentem właściwie, to może pierwszy list Jana, otwórzmy 4 rozdział, to myślę, że tutaj No to musimy przejść, bo to jest takie fundamentalne, jeśli chodzi o szukanie prawdy. Czwarty rozdział od pierwszego wersetu do szóstego. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest z was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. My jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. I tutaj Słowo Boże nam taką też fundamentalną prawdę pokazuje odnośnie szukania, rozpoznawania właściwie. W kontekście może tutaj na samym początku są fałszywych nauczycieli i o Panu Jezusie, to negowanie Jego przyjścia w ciele, gdzie jak nawet wspomnieliśmy na początku, Pan Jezus po to przyszedł w ciele, żeby wypełnić proroctwa i to jest negowanie w ogóle, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Więc tutaj takie rozpoznanie, takie dosyć, bym powiedział, oczywiste, czy bardziej oczywiste. Natomiast idąc dalej, zobaczcie, że tutaj jest napisane tak wyraźnie, że my jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu, że tu jest wskazówka właściwie, która jest związana z nowozrodzeniem. Bo żeby człowiek powiedział, że jest z Boga, musi się na nowo narodzić. I w wersecie czwartym, zobaczcie, że jest tu napisane, wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest z was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. A wiemy, że Słowa Bożego, że to Duch Święty mieszka w ludziach, którzy narodzili się na nowo. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I rzeczywiście Duch Święty jest większy niż ten, który jest na świecie. I to jest właściwie fundament, bo jeśli nie ma nowozrodzenia, to prawdy w kwestiach duchowych nie ma co szukać. To właściwie jest pierwsza rzecz. I kiedy tak jeszcze myślałem o postawie Berejczyków, to od razu mi przyszedł też takie zestawienie z faryzeuszami. Zobaczcie, że faryzeusze, oni takim trochę są typem właśnie ludzi chyba nienowo narodzonych. Bo zobaczcie, oni też dobrze Słowo Boże znali, oni pościli i tak, ale ich serca były pełne obłudy. Oni dawali też dziesięcinę, no dużo rzeczy robili takich pobożnych, ale ich serca były pełne obłudy i Pan Jezus ich ganił. Tutaj o Berejczykach jest napisane, że oni przyjęli Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma. I tutaj właśnie wydaje mi się, że tym takim kluczem i taką kwintesencją i fundamentem jest właśnie nowozrodzenie. Jeśli człowiek narodził się na nowo, to wtedy może wejść w strefę tych Berejczyków, tak? Którzy z gotowością przyjmują Słowo. Jeśli nie ma nowozrodzenia, to nawet jeśli człowiek będzie czytał Biblię, no nie wiem, całe życie i znał tak dobrze, jak faryzeusze znali, to nic mu to nie da, jeśli tego nowozrodzenia nie będzie. Więc myślę, że to też jest fundamentalna kwestia i Słowo Boże tutaj o tym wyraźnie mówi. Oprócz tego właściwie też dobrą, bo tak, jeśli człowiek się narodził na nowo, to może ostatnia rzecz, to też dążenie do światłości, o czym mówi na przykład Ewangelia Jana, 3 rozdział, 19-21, to już czytałem, kiedyś wspominałem na jednym skazań. Jest to też uważam bardzo praktyczny fragment, gdzie tutaj, może jeszcze tylko to przeczytajmy. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umywali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I zobaczcie, jeśli człowiek się narodził na nowo, i może być taka sytuacja, że człowiek narodzony na nowo też gdzieś może zbłądzić, też może uwierzyć w jakieś kłamstwo, też może coś zrobić źle. I tutaj jest niesamowita taka wskazówka, no bo to wiadomo, Pan Bóg jest światłością, Pan Bóg jest prawdą, więc jeśli chcemy rozpoznać w jakiejś kwestii, szukamy prawdy, zbliżyć się do Boga. Takie, wydaje się to takie oczywiste, ale właściwie no to jest najlepsze rozwiązanie, bo kiedy zbliżymy się do Boga poprzez może więcej czasu na modlitwę, czy może nawet i jakiś, nie wiem, na modlitwę, czytanie Słowa Bożego, może nawet post, ale pamiętając o tym, że no też najważniejsze jest nastawienie serca, no i też nie zapominając, że łaska, tak? Że to nie jest zależne od naszych wysiłków, ale Pan Bóg daje nam łaskę, jeśli nam właśnie... Natomiast jestem przekonany, że Pan Bóg, jeśli chodzi, dotyczy to naszego życia osobistego, życia z Bogiem, relacji z ludźmi, to Pan Bóg chce, żeby nasze życie przed Bogiem było jak najlepsze. I On jest zainteresowany, żeby rzucać światło. Jeśli gdzieś jest warownia diabelska w naszym życiu, Pan Bóg jest pierwszy, który chce nam pokazać, gdzie to jest. I jeśli jest coś, co trzeba załatwić między ludźmi, ja jestem przekonany, że Pan Bóg jest pierwszy zainteresowany, aby nam pokazać, słuchaj, tu się źle zachowałeś, powinieneś przeprosić tutaj. Natomiast właśnie myślę, że właśnie dążenie do tego, nie może tutaj takiej bierności, też można gdzieś pójść w jakieś takie zaspanie. Narodziłem się na nowo, znaczy uśpienie, takie uśpienie, narodziłem się na nowo i podchodzenie takie lekceważące. Tak jak mówiliśmy, że diabeł jest naszym wrogiem, bo jest ojcem kłamstwa, to jego sprzymierzeńcem może być nasze powierzchowne podejście, czy takie lekkie. I to może być jego sprzymierzeńcem, że po prostu popuszczamy, tak odpuszczamy i tak robimy na pół gwizdka i wtedy możemy tracić, bo diabeł chce nas okraść. On nas chce okraść, tak jak Pan Jezus mówił w 10 rozdziale Ewangelii Jana, że z dobrym pasterzem przyszedł, żeby owce obfitowały, a nie jakieś takie byle jakie, marne te życie. Oczywiście obfitowały duchowo, bo to jest najważniejsze. I chce Pan Bóg, żebyśmy obfitowali duchowo, a grzech jest i fałsz, i kłamstwo jest przeszkodą. I już kończąc, podsumowując, prawda jest fundamentalna w życiu chrześcijanina, jestem tego przekonany. Myślę, że Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Pan Jezus mocne słowa powiedział, wiedział, co mówi, i my jako chrześcijanie, i mam nadzieję, że nasza cała społeczność, będziemy prawdziwymi czcicielami i będziemy czcić Boga i w prawdzie, i w duchu, i kiedy przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed Jezusem Chrystusem, nie będziemy musieli spuszczać głowy i się wstydzić, i mam nadzieję, że to będzie też zachętą dla nas wszystkich, bo dla mnie jest. Mam nadzieję, że dla was też, bracia i siostry, abyśmy szukali prawdy w naszym życiu, żebyśmy nie postępowali powierzchownie, mieli nastawienie do tego, żeby działać, naprawiać, nie burzyć, raczej pomagać, podnosić, niż tłamsić i niszczyć. I wierzę, że Pan Bóg jest naszym największym sprzymierzeńcem i chwała Panu Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.